Atlantyk jest mniejszy niż myślisz. Dzięki Atlantic Express. Nie ograniczaj się. Z Atlantic Express wyślesz wszystko, co chcesz. Kontenery, samochody, mienie przesiedleńcze, drobne paczki. Wszystko przepłynie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. 40% taniej. Zaufaj Atlantic Express. Dostarczamy przesyłki przez Atlantyk od 30 lat. Nawet 40% taniej niż inni. Dzwoń 1-800-775-73-63. Ekspresowo przez Atlantyk. Tylko z Atlantic Express.
W moich dłoniach wspaniale wydana książka wydawnictwa Znak Horyzont. Tytuł Chrobry Rex, pierwszy z królów. A ja mam zaszczyt i przyjemność rozmawiać z autorem tej książki, panem Michaelem Morrisem Twarowskim. Witam serdecznie.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Panie Michale, mogę tak się zwrócić?
Tak.
Z Polszczy imię, o imionach będzie dużo, ale tak. Królewskich, książęcych i nie tylko. Myślę, że Bolesławowi Chrobremu nie spadnie korona z głowy, jak zacznijmy od pana jednak. Dobrze? Skąd się wzięło to imię Michael? Pan się urodził w Australii.
Tak, urodziłem się w Australii, ale urodziłem się w polskiej rodzinie i kiedy byłem dzieckiem, rodzina zdecydowała się wrócić do Polski, ale już zdecydowała się nie zmieniać papierów i zostawić jak jest, bo doprowadziłoby to do niepotrzebnego urzędniczego dualizmu, ze względu, że w australijskich papierach bym figurował jak dotychczas, w polskich bym miał figurować jako trochę inaczej.
To lepiej nie tworzyć zamieszania.
Nie tworzyć było dwóch osób z jednej i zostało tak jak zostało na dane chwili narodzin.
Jak to się stało, że pan się stał doktorem historii?
Doktorem historii. To była ciekawa, może nie ciekawa, ale taka nietypowa droga, bo ja skończyłem prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale jakoś bez dużej miłości do tych studiów.
Poszedł pan bardziej na lewo, tak? W stronę historii.
Poszedłem zdecydowanie, jeżeli historia jest na lewo, to poszedłem zdecydowanie na lewo. I zdecydowałem się zaraz po studiach, nie będąc magistrem historii, porwałem się na doktorat z historii. Udało się ten doktorat obronić, również na Uniwersytecie Jagiellońskim. No i później przyszło pisanie książek historycznych, które dzięki temu, że mam ten doktorat, trochę to poważniej brzmi, ale środowisko naukowe ma pewien respekt i nie rusza tak huzia na juzia, jak widzi książkę, która jest nie do końca taka jak książka tworzona przez ludzi z akademii.
O tym stylu książkowym jeszcze opowiemy. Mm. Ja chciałbym też o pana historii opowiedzieć jeszcze naszym słuchaczkom i słuchaczom, bo pan się zajmuje historią taką, powiedzmy, generalnie, ale pan też sięga do korzeni, prawda? Tak. Do genealogii.
Tak, ja mam taki, powiedzmy, jestem historykiem o dwóch twarzach. Pierwsza twarz to jest związana z dawnym księstwem cieszyńskim i to jest taki region, któremu najwięcej poświęciłem czasu i publikacji naukowych i też parę książek, ale jedna, jeżeli ktoś chciałby jedną wybrać, to Dzieje Księstwa Cieszyńskiego jest to najlepiej napisana i najbardziej kompleksowa opowieść o tym regionie. I
polecam też pana bloga.
Tak, prowadzę też takiego bloga, który jest pełen imion, nazwisk, nazywa się Przodkowie z Cieszyna, gdzie jeżeli ktoś ma przodków z tamtego regionu, no to jest jak znalazł takie wrota do przygody zwanej genealogią.
To jest to jedno oblicze janusowe, a drugie, prawda?
A drugie to jest pisanie książek o pięknej szacie graficznej. Jestem związany z wydawnictwem Znak, już będzie prawie 10 lat, kiedy tam wydaję książki. Kilka tytułów naprawdę bardzo fajnie chwyciło. Mój debiut się nazywał Polskie Imperium. Trochę bombastyczny tytuł, ale ludziom się spodobało. Staram się, żeby każda książka była lepsza od poprzedniej, żeby gdzieś znaleźć taki idealny balans między formą, żeby książka sprawiała radość intelektualną, po prostu z czytania jak każdej innej książki i jednocześnie to zaplecze godne osoby z doktoratem, o tak można powiedzieć.
Wydaje mi się, że panu się to udało właśnie w tej książce też. Dlaczego pan wrócił do Imperium Bolesława Chrobrego? Bo to jest drugie wydanie tej książki, poszerzone. Prawda?
Poszerzone. Były dwa powody. Jedne, że w tym roku też ukaże się książka pod tytułem Łokietek Rex, która będzie drugą częścią serii królewskiej, więc fajnie byłoby zacząć od Chrobrego. No ale podstawowy powód to jest rocznica koronacji Bolesława Chrobrego, tysięczna. I jeżeli ktoś myśli, że historycy, to jest taki skok marketingowy na kasę. Nie, ponieważ nawet w 1925 roku, czy kiedy było 900 lat, wtedy też obrodziło książkami czy publikacjami na temat Bolesława Chrobrego, ponieważ zawsze okrągła rocznica jest fajną okazją, żeby opowiedzieć o kimś ciekawym. Jeszcze dodam, że to jest drugie wydanie książki. Pierwsze się nazywało Narodziny Potęgi. Ukazało się w 2017 roku. Jest to wydanie poszerzone, dużo rzeczy dopisanych.
Z aneksami.
Aneksami, bardziej dla specjalistów, żeby nie przeciążać książkę takimi szczegółami.
Bibliografii, ale właśnie też tak sprytnie ukrytej.
Tak, jest, że ona w warstwie dokumentacyjnej jest książką naukową, a w warstwie do czytania jest książką popularną po prostu. Zmieniliśmy tytuł, żeby po pierwsze pasowało do Łokietka Rex, żeby to była piękna seria królewska, że każdy król nazywały się podobnie, ale...
No tak szekspirowsko, tak, ale Kroniki Królewskie.
Ale pierwszy powód był taki bardzo prozaiczny. Okazało się, że po książce, która się nazywała Narodziny Potęgi, była Bolesławie Chrobrym, inne wydawnictwo wydało książkę pod tytułem Narodziny Potęgi o Kazimierzu Wielkim. Więc żeby czytelnicy nie byli skonfudowani i nie kupowali książki, które ja nie napisałem.
Żeby znowu nie było takiego zamieszania jak z pana imionami.
Tak. Więc uznaliśmy, że Chrobry Rex jest to nowa szata graficzna, nowa forma tej książki na tej zasadzie, że jest mnóstwo dodatkowych, nowych rzeczy, plus jeszcze są wyczyszczone takie drobiazgi, które nie udały się w poprzednim, pierwszym wydaniu, które jednak było całkiem udane. Więc chciałem powiedzieć, jeżeli ktoś ma wydanie pierwsze, to niech się zastanowi, czy chce mieć drugie, bo to jest drugie wydanie tej samej książki, tylko inny tytuł i trochę rzeczy dodanych. A jeżeli ktoś się zastanawia nad pierwszym czy drugim, zdecydowanie brać drugie. Mhm.
Właśnie, po pierwsze może zapytam, bo Rex to brzmi dumnie z łaciny, prawda? Tak. A ja tutaj się dowiaduję, że z tą koroną bywało różnie, prawda? Nawet była korona z piór.
Czasami myślimy, że Bolesław Chrobry wszystko zajmował, zdobywał i wszystko stawało się częścią Polski, ale część tych składowych jego monarchii polegała na tym, że on musiał zostać wybranym władcą na danym terenie. Najbardziej znana jest intronizacja na tron w Pradze, którą można odtworzyć z innych źródeł, bo wiemy, jak intronizowano książąt w Pradze.
Kamienny tron.
Kamienny tron, ale najdziwniejsza korona z pióropuszem najprawdopodobniej była związana, czy może korona to jest duże słowo, diadem książęcy, symbol władzy nakładany na głowę, mówiąc okrągłymi słowami, żeby nikt nie powiedział, ojej, jaka korona na Morawach, ale taki symbol władzy nakładany na głowę, to rzeczywiście diadem z pióropuszem okazuje się, że był tym najprawdopodobniej był tym charakterystycznym elementem świadczącym o tym, że ktoś rządzi Morawami. Próbowano się doszukiwać tego i moim zdaniem całkiem słusznie na jednym z denarów Chrobrego, że rzeczywiście są ślady tego po piórach i rzeczywiście to może być pióropusz. Więc kiedy
Kiedy panował, to od razu stawiał tę pieczątkę, wydawał monety, prawda? Bił monety.
Że monety nie miały wtedy aż tak wielkiego znaczenia handlowego. Nie, że w ogóle, tylko powiedzmy w państwie Piastów, ale miały wielkie znaczenie symboliczne i propagandowe.
Taki glejt, można powiedzieć.
Można tak. Glejt i taki symbol, dzień dobry, ja jestem tutaj władcą i że każdy, kto obraca tę monetę, bo też świat zawsze wolał kulturę obrazkową niż pisaną, tylko jakoś przekazać te treści, że jak się obracało taką monetę i widziało się tego Chrobrego, choćby w tym pióropuszu, to wiedziało, no to rzeczywiście jest władca tego
regionu.
Pan
tak, obrazkowo też powiedział, że Bolesław Chrobry w tej koronie, powiedzmy, z piór wyglądał trochę jak Irokez, prawda? Mnie się to skojarzyło z XVIII wiekiem, kiedy Francuzi nazywali Polaków Irokezami, ponieważ mieli podgolone czupryny, prawda? Więc to się jakoś tam rymuje, tak?
Tak.
Indiańska krew w nas płynie.
Ale to jest ciekawy kontekst, nie pomyślałem, ale jeśli chodzi o te podgolone fryzury, to one były bardzo charakterystyczne.
Już wtedy.
Dla Słowian. Jest taki świetny artykuł profesora Tomasza Jurka. Większość artykułów naukowych jest nudna i nie do czytania. To trzeba powiedzieć sobie wprost i to jest w wielu przypadkach nawet strata czasu. Ale artykuł profesora Tomasza Jurka o fryzurach Słowian jest jeden z najlepszych artykułów naukowych, jakie w życiu czytałem. I tam można też dowiedzieć się, dlaczego Polacy wyglądali tak, a nie inaczej i czemu mieli te podgolone fryzury wzorem słowiańskim. Więc jeżeli gdzieś zobaczymy jakieś przedstawienie Słowian jako długowłosych wojowników. Nie, to jednak nie do końca tak wyglądało.
Tak, to jest ciekawe, bo też kolor włosów tam pan tutaj porusza, bo Czesi się wyróżniali kolorem ciemnym, prawda? Mieli czarne włosy, co było niekorzystne dla nich, bo Słowianie i Słowianki to byli blondyni i blondynki.
Tak, że generalnie zdaniem antropologów wyglądało to w ten sposób i podróżników i tak dalej, że rzeczywiście, że było takie blond włosy, może słowiańskie i taka jedna ciemnowłosa wysepka. A wspominam o tym w książce nie dlatego, że trzeba zapchać jakimiś dygresjami opowieść o Bolesławie Chrobrym, ale zastanowiłem się, bo odpowiedzieć nie można na to pytanie, ale jak wyglądał Bolesław Chrobry?
Znamy go głównie z portretów Matejki albo z banknotów, prawda?
Tak. Gdzie jest też wątek cieszyński, wracając, bo na jednej stronie jest Bolesław Chrobry, a na drugim rotunda świętego Mikołaja z Cieszyna. I zastanawiając się, jaki kolor włosów miał Bolesław Chrobry, to generalnie jako Słowianin powinien być blondynem, ale skoro jego matka była czeską księżniczką, to może jednak nie do końca.
Dobrawa.
Tak. Dobrawa. Więc takie dywagacje, one nie obciążają tej książki, że to nie jest zbiór dywagacji, ale moim zdaniem, jeżeli tworzymy jakąś opowieść, która rozgrywa się 1000 lat temu, to warto podjąć każdą próbę, żeby sprawić, żeby ta opowieść była nam bliższa, żeby każdy człowiek wyglądał jakoś konkretnie i każde miasto, każdy gród, bardziej by pasowało gród niż miasto dla tamtej epoki, też nabierało jakichś konkretnych kształtów.
Więc... No właśnie, bo my mamy takie wyobrażenia, trochę anachronizujemy, prawda? Przykładamy nasze miary do tamtych czasów. Na przykład jak patrzymy na mapy tamtego okresu, to się wydaje, że te linie graniczne były tak twardo, tutaj ostrą, prawda, jakimś pługiem zaorywane. A one przecież miały po pierwsze takie okresy przejściowe, można powiedzieć, prawda? Takie ziemie niczyje, które oddzielały te tereny. A poza tym, no, panowanie nad takim terenem, prawda, sięgającym od Łaby, powiedzmy, do Kresów Wschodnich, prawda, no to nie dało się taką skromną drużyną, prawda? Jak to wyglądało?
Zapominamy też często o tempie podróżowania w średniowieczu i też tempie przepływu informacji. I też mamy anachroniczne myślenie, zwłaszcza wśród starszych badaczy było tak, że Mieszko I i Bolesław Chrobry, oni od razu wiedzieli, jak wytyczają granice na 1000 lat państwa i wiedzieli, że tu się muszą zatrzymać, to zajmą i pojawiają się takie frazy jak podbój wewnętrzny i podbój zewnętrzny, że wewnętrzny to są te usprawiedliwione podboje, bo tworzą państwo, a ten zewnętrzny, no to już zdecydowanie przesadzili. Rzeczywiście trudno byłoby zarządzać takim, zajmować tyle terenów bez sprawnej administracji, ale przede wszystkim byli potrzebni wojowie, czyli drużyna, czyli zawodowi wojskowi, którzy byli utrzymywani. Ten model był w pewnym sensie samonapędzający się, ponieważ...
No trzeba było agresji cały czas, inwazji.
Tak. Inwazji, agresji, żeby utrzymać tę drużynę, żeby nie przerzucać kosztów utrzymania na poddanych. I jednocześnie Bolesław Chrobry pokazał, ile można maksymalnie zająć, ponieważ żaden z jego poprzedników, żaden z jego potomków, nikt z rodu Piastów nigdy już nie władał tak wieloma ziemiami jak Bolesław Chrobry i mając tę drużynę, musząc ją utrzymywać, nawet kiedy nam z perspektywy współczesnej myśli, co to za zajęcie Czech na przykład na rok tej Pragi, ale biorąc pod uwagę, że przez rok był w stanie pozyskać niesamowite duże środki na utrzymanie swojej drużyny, to dla Chrobrego nawet zajęcie czegoś na rok, to już jest naprawdę dobra była inwestycja.
No tym bardziej, że kwestia właśnie utrzymywania tych wojów, prawda, to była kwestia być albo nie być dla takiego księcia. No, porównajmy dwa okresy tego imperium rzeczywiście dla Bolesława Chrobrego i po tej degrengoladzie naszego państwa, która nastąpiła po nim. Stopniowo, aż do właściwie nawet powrotu do pogaństwa, prawda. No, to też ci wojowie, którzy nie mieli możliwości ekspansji, prawda, zaczęli się buntować. Państwo się po prostu jakby rozpływało.
Tak, nawet było, nawet że wojowie to jeszcze sobie mogli poradzić, ponieważ wojowie, skoro książę ich nie prowadził na jakieś skuteczne wyprawy, znaczy skuteczne w tym sensie, że nie była wyprawa, która przynosiłaby łupy, to oni sobie odbijali na poddanych książęcych i w których widzieli, że taka struktura, takie państwo jest bez sensu, bo co innego oddawać daniny w zamian za to, że ten książę z drużyną sobie pójdzie hen daleko tak. I jest święty spokój.
A musieli płacić za coś, prawda?
Tak, a jednocześnie płacili za bezpieczeństwo. Dzięki temu większa część państwa Bolesława Chrobrego nie była objęta działaniami wojennymi, więc mieli
spokój,
tak. Dobre życie po prostu, że mogli robić, uprawiać rolę przede wszystkim, żyć w grodach i tak dalej, i tak dalej. I w momencie, kiedy koszty utrzymania drużyny spadają na poddanych, drużyna nie zapewnia im bezpieczeństwa, bo z jednej i z drugiej strony, nawet z trzeciej wchodzą obcy wojowie, którzy w służbie innych obcych książąt, którzy grabią, no w tym momencie takie cały układ okazuje się bez sensu i wybucha bunt, powstanie zwał jak zwał i zmiotło nie tylko struktury państwowe, ale zmiotło też struktury kościelne. Jest hipoteza całkiem ujmująca, że we Wrocławiu postawiono świątynię pogańską.
Tak, taki nawrót do tych pierwotnych religii, prawda, wierzeń słowiańskich.
Tak, tak. Tak. I tutaj jest w kwestii tego Wrocławia jest pytanie o interpretację znalezisk archeologicznych. To jest pytanie do archeologów. Jedni twierdzą tak, drudzy inaczej, ale moim zdaniem, niezależnie od tego, jak ten Wrocław był czy nie był, to jednak można wnioskować, że ze źródeł pisanych, że rzeczywiście dużo się wydarzyło w tym kierunku nawrotu do pogaństwa i gniew ludzi musiał być naprawdę duży, bo Na pewno zginęli wtedy jacyś duchowni, a o dziwo nie mamy żadnego świętego, chociażby się nadawał taki materiał, byłby idealny na świętego, męczennik w kraju, który jest ledwo chrześcijański, rozwiniemy wokół niego kult. Żaden z książąt późniejszych, czyli wnuk Chrobrego przede wszystkim, Kazimierz Odnowiciel, ale nikt też związany z klerem czy z elitami kościelnymi z czasów panowania Kazimierza Odnowiciela nie podjął się jakby rozniecenia kultu wobec któregoś z tych zamordowanych duchownych w czasie tak zwanego powstania, reakcji pogańskiej, powstania pogańskiego. Różnie to jest nazywane, ale historycy wiedzą, o co chodzi, że to są zamieszki lat 30. XI wieku, co pokazuje, że opór społeczny był bardzo, bardzo duży i bardzo duże było niezadowolenie społeczne.
Właśnie pan już wymienił Kazimierza Odnowiciela, to jest ten, który no, odnowił, właściwie Polska zmartwychwstała, można powiedzieć, po tej klęsce, prawda, po tej anarchii, prawda, która zapanowała po najeździe Brzetysława, prawda, czeskiego władcy. I tutaj ciekawa anegdota, bo okazuje się, że Polska odzyskała tę swoją państwowość, prawda, dzięki Wenecjaninowi, prawda, na tronie węgierskim. Jak to się stało?
Tak, to jest, i to nie jest hiperbola, tylko to jest, można powiedzieć, efekt motyla, który zdarzył się w dziejach Polski. Wnuk Bolesława Chrobrego, Kazimierz Odnowiciel, w trakcie zamieszek uciekł z Polski, schronił się na Węgrzech, gdzie został uwięziony przez starego wroga swojego dziada, króla węgierskiego.
Stefana
Węgierskiego.
Świętego,
jak wszyscy w okolicy oprócz Bolesława Chrobrego byli
świętymi. Mimo, że mordowali, cieli, łupili.
Tak, i został uwięziony przez niego i odzyskał wolność dopiero w 1038, znaczy nie, że dopiero, bo nie wiadomo, jak długo siedział w tym więzieniu, ale odzyskał wolność w 1038 roku po śmierci Stefana, kiedy następca Stefana, nie pozostawił męskiego potomstwa i rządy objął siostrzeniec Stefana, który pochodził z Wenecji i naprawdę by się nazywał Pietro Orseolo, ale jeśli chodzi, tak jak na początku była zagadka z moim imieniem,
to jest Piotr,
a przyjęli historycy taką konwencję, że wszystkich monarchów średniowiecznych polszczymy, niezależnie skąd byli, czy z Wenecji, czy z Węgier i tak dalej. I ów Piotr Orseolo zdecydował się uwolnić Kazimierza Odnowiciela, bo gdyby go nie uwolnił, byśmy mieli jakiś taki szczególik dla jakichś naprawdę maniaków wczesnego średniowiecza, że był jakiś władca, który zmarł w węgierskim lochu. A tymczasem
I po Polsce pewnie nie byłoby śladu. Podzielilibyśmy wtedy los, nie wiem, takich plemion jak Prusowie czy Jaćwingowie.
Tak, nawet Wieleci czy Obodżyci, by można było też jakiś taki słowiański kontekst, ale Prusowie i Jadźwingowie to jest też bardzo, bardzo, bardzo dobra analogia, że no nie wiadomo, co by było, ale generalnie ktoś musiał, jakby zabrakło Odnowiciela, to nie było nikogo, przynajmniej w źródłach nikt taki się nie pojawia, kto byłby w stanie podjąć się odtworzenia Polski w tym kształcie, czy w tym modelu, może nie modelu, ale w tym kształcie zbliżonym do Polski Mieszka I czy Bolesława Chrobrego.
I właśnie, jak się czyta pana książkę, to takim dodatkowym elementem, taką refleksją, która mi przychodzi do głowy, jest to, że to nie jest podręcznikowa historia, ponieważ nie ma tutaj linearnego przebiegu jakby. Mimo, że pan zachowuje chronologię, to jednak pan pokazuje tę siatkę powiązań po prostu. No, kto by pomyślał? Efekt motyla, prawda? Gdyby nie ten Wenecjanin, prawda? To nie byłoby Polski, prawda? To jest jakiś niesamowity zbieg okoliczności. No i pytanie, czy jest jakaś opatrzność nad Polską, czy jej nie ma, jak pan sądzi? Jest pan wierzącym w opatrzność nad Polską? Czy to jest gra przypadku?
Trudno powiedzieć, no, czy przypadek i błąd rządzą wszechświatem, no nie, jak chyba bodajże Frank Herbert twierdził. Na pewno wierzę w to, że jednostka może dużo. Że może nie na zasadzie efektu motyla, ale że jednostki też potrafią porwać za sobą tłumy i zmienić świat, że nie wszystko jest, da się wytłumaczyć wielkim procesem historycznym, bo czasami pojawia się jednostka, która odwraca bieg dziejów swoją charyzmą, swoim jestestwem, swoim postępowaniem. I taką postacią Bolesław Chrobry wprowadził polską historię na zupełnie inne tory, bo gdyby był inny władca, to...
Do zupełnie innej ligi, można powiedzieć.
Zupełnie innej ligi. I ta monarchia, ten model oparty na drużynie, no wiadomo, że prędzej czy później nie wytrzymał. Chrobry wyciągnął z niego maksimum, no ale niestety ta monarchia w latach 30. XI wieku się rozleciała, ale kiedy pojawił się Kazimierz Odnowiciel, który mógł mieć spokojne życie w Rzeszy, bo jego matka była Niemką Rycheza, on odrzucił spokojne życie w Rzeszy. Kazimierz Odnowiciel decyduje się wrócić do Polski wbrew wszystkiemu i podjąć walkę o dziedzictwo swojego wielkiego dziada, którego pamiętał jako dziewięciolatek. I to jest, o ile Chrobry jest naprawdę największym historycznym zdobywcą z rodu Piastów, to odnowicielowi, opowiadając o monarchii Chrobrego, należał się rozdział, po prostu, żeby zamknąć tę opowieść. Że w pierwszym wydaniu opowieść się zamknęła, że dzikie zwierzęta mieszkają w Gnieźnie w 1038 roku po najeździe Brzetysława, że nie ma nic, spalona ziemia, a tutaj stwierdziłem, jeden rozdział się należy odnowicielowi, bo odnowicielu niestety jest za mało informacji, żeby wyciągnąć z niego pełnoprawną, krwistą, dobrą książkę, żeby nie było tam pełno hipotez i nic więcej, ale jeden rozdział, żeby zamknąć i domknąć tę opowieść o Chrobrym, jest idealną klamrą, że oto pojawia się kolejna charyzmatyczna postać, która podejmuje się straconej misji, ale gdzieś odwołuje się też do tego wieku złotego Chrobrego, bo kiedy powstaje pierwsza polska kronika Anonima, niesłusznie zwanego...
Właśnie, dlaczego niesłusznie zwanego Galem?
Ponieważ Anonim, niesłusznie zwany Galem, najprawdopodobniej był Chorwatem. W każdym razie na pewno pochodził gdzieś z tych terenów bliżej Wenecji, jak pokazały świetne badania profesora Tomasza Jasińskiego, używając chyba stworzonego na własne potrzeby programu komputerowego, analizując rytm prozy Anonima i rzeczywiście wyszło, że to nie żaden Gal, żaden Francuz, tylko autor też znany jako mnich z Lido, że znaleźli drugi utwór Gala.
A skąd się wziął ten Gal w ogóle?
Gal? Hipoteza, że był Francuzem, że ów kronikarz był Francuzem po prostu i stąd ta Galia się tak trochę przykleiła. Tak. Ale wracając jeszcze do tego odnowiciela, że on, że Gal nie tworzył wizji wieku złotego z czasów Kazimierza odnowiciela, mimo że jeżeli miał to być topos literacki w kronice Gala, to spokojnie się można było odwołać do Kazimierza odnowiciela, bo już nikt nie żył z tamtych czasów i to spokojnie można byłoby wykreować takie czasy. No dziadek mojego sponsora Bolesława Krzywoustego znalazł, jak znalazł. Tymczasem Gal Anonim, jak i wiek złoty trzeba wybrać w polskiej przeszłości, to są ewidentnie czasy Bolesława Chrobrego. Dla Anonima, który nie miał polskich przodków, ale informatorzy mu wskazywali tak, te czasy Chrobrego to są te czasy wieku złotego.
Pan przywołuje kronikarzy, między innymi też niemieckiego kronikarza Dietmara, prawda?
Tak.
Tak się czyta? Dietmar, tak?
Dietmar.
Dietmara.
A czasami Dietmar jest takie spolszczenie przez D pisane i Y, takie staropolskie też.
No właśnie, opieramy się na ich, no często też no, nieprecyzyjnych informacjach, ale pan też walczy z takim nurtem historycznym, gdzie te konfabulacje też są obecne, prawda? I to są naukowcy, ci nowocześni, prawda? Pisze pan w książce, że pan musiał przemielić te treści trochę i uzyskać tam jakąś wartość.
Tak, znaczy to nie chodzi o to, nie chciałbym być taki nagle zbuntowany, że świat akademii jest bez sensu i oto ja znajduję, nie wiem, świętego grala w ogóle nauki historycznej, ale problem tych prac, już pomijam jakby formę, tylko prac naukowych dobrych jest bardzo małe. Jest duże ciśnienie na naukowców, żeby publikowali jak najwięcej, jak najczęściej. No i siłą rzeczy nie da się być tak produktywnym i tworzyć ważne, mądre i odkrywcze teksty w tak krótkim tempie. I stąd jest tego strasznie dużo i trzeba się przedzierać przez wiele powierzchownych publikacji. Rzecz, która mnie chyba najbardziej irytuje, to jest nie analiza średniowiecznych kronik, ale wierzenie, że wszystko jest tam tylko konstrukcją fabularną, motywem przechodnim i tak dalej. I powiem tak, coś takiego się robi dla średniowiecza. Jakby coś takiego zrobili dla starożytności albo dla epoki nowożytnej,
to by nic nie zostało.
To by ci ludzie po prostu zniknęli bez rynku historycznego, tylko z racji tego, że są z dobrych uczelni i tak dalej, mają dobre afiliacje, to te rzeczy jakoś się utrzymuje. Powiem jako kontekst, zupełnie niezwiązany z Chrobrym, ale z tego rodzaju pisaniną. Czytałem rzecz z XIX wieku, broszurkę Napoleon jako mit solarny. I ten autor uprawiał parodię takiego rodzaju myślenia, tłumacząc, że 12 marszałków Napoleona to jest symbol 12 znaków zodiaku i tak dalej, i tak dalej. I przywołał też argument koronny, że na liście królów francuskich, a królowie francuscy sobie liczyli lata panowania ciągle, uznając, że Napoleona nie było, nie ma miejsca, żeby włożyć tam Napoleona, z czego wniosek, że Napoleon nie istniał. Był to oczywiście pewnego rodzaju żart, blaga i tak dalej, ale pokazuje, do czego może prowadzić skrajne doszukiwanie się motywów fabularnych. Bo jeżeli jakiś...
Ale chodzi wyłącznie o fabuły, czy jakiś taki ukryty kontekst, nie wiem, jakąś symboliczną warstwę, to tutaj mamy do czynienia z mitem solarnym na przykład.
Mitem solarnym. To jest tak, że ja podam przykład dobrej analizy kroniki średniowiecznej, co jest super, gdzie nie ma jakiegoś, że można wykopać teksty ukryte i dlaczego te analizy są ważne. Wiadomo, w internecie wystarczy sobie sprawdzić, że Bolesław Chrobry wybijał zęby za łamanie postów.
Właśnie, tak.
I to jest, tak można pomyśleć, fanatyk religijny, no nie? O co w tym wszystkim chodziło? Skądinąd wiadomo, że posty w Polsce trwały 70 dni, a nie 40.
Rekordowo.
Rekordowo. I człowiek już nie za bardzo wie, o co chodzi, ale czytałem bardzo dobry artykuł naukowy, tłumaczący, że to był swojego rodzaju wyścig, żeby się przypodobać najwyższemu. że...
Papieżowi? Czy Bogu?
Bogu. Że oto Niemcy, znaczy tak trochę upraszczając, ale że oto w Rzeszy się pości 40 dni, a oto w państwie Bolesława Chrobrego 70 dni. Więc kto bardziej zasługuje na łaskę, przychylność niebios w sprawach doczesnych, czy Polacy?
Czy chodziło o prestiż metafizyczny, czy to była polityczna zagrywka?
To było bardziej przekonanie, że Bóg naprawdę ingeruje mocno w codzienność i może okazywać swoją łaskawość też w życiu doczesnym.
Przecież to chrześcijaństwo było świeże. Czy oni tak naprawdę tak wierzyli w sposób taki bardzo twardy? To byli ortodoksi chrześcijańscy?
Może słowo ortodoks, znaczy słowo ortodoks to mi się bardzo kojarzy z Kościołem Wschodnim, ale rzeczywiście, mówiąc chyba językiem socjologii, że mieli zinternalizowane te normy religijne.
Uwewnętrznione gdzieś
tak, na poziomie elit. I Bolesław Chrobry, kiedy, przepraszam za kolokwializm, ale kiedy widzi, że już wszystko się stara, żeby Bóg mu pomógł i ktoś nagle nie umie się powstrzymać, żeby sobie zjeść jakiegoś schabowego i ten cały trud idzie na marne po prostu, to nic dziwnego, że on decyduje się na ostre restrykcje, żeby zdyscyplinować to społeczeństwo, że macie pościć te 70 dni, żeby Polsce się działo dobrze. Ja to trochę upraszczam, ale bo to można opisać bardziej okrągłymi akademickimi słówkami i to jest świetna analiza kroniki średniowiecznej. To jest wow, to jest coś super świeżego i dzięki temu widzimy ukryte znaczenie w Titmarze, że to wszystko zaczyna się zgrywać i mieć sens. A to jest przykład teraz na szybko wymyślony przeze mnie, ale pokazuje pewien mechanizm. Bolesław Chrobry, obejmując rządy, wypędził trzech braci swoich młodszych.
Przyrodnich.
Mhm. I można powiedzieć, trzy to jest jakiś symbol, może trójce. Może ich nie było trzech, tylko dwóch, tylko kronikarz wymyślił trzech. A w ogóle wątek bratobójstwa to jest pewnie wzięty z Biblii, ponieważ Kain zabił Abla i tak dalej, i tak dalej. No nie? I to jest mniej więcej tego rodzaju mechanizm, że nie chcę mówić, że cały świat akademii nie wie, tylko niestety takich dobrych tekstów, jak o tych 70 dniach postu i dlaczego to było 70 dni, to jest mniejszość, a o wiele więcej jest takich tekstów o Kain i Abel, no nie? Mhm. I to i na tym polega pewnego mojego rodzaju zniechęcenie, bo ja na przykład czytam, nie wiem, nie że jakoś na wyścigi, ale powiedzmy poświęcam swój czas i przez cały dzień, nie wiem, przeczytam 10 rozpraw naukowych i żadna mi nie przyniesie nic nowego. I po prostu ja odczuwam za każdą kolejną złą pracą naukową, odczuwam coraz większą złość, że mój czas jest zmarnowany, że nie mam z tego pieniędzy, bo chcę napisać fajną książkę, a mi nawet nie dostarczacie żadnej cegiełki, żeby zbudować ten obraz.
Ale to jest cenne, to jest znowu kawałek wiedzy, mimo że odrzucony, prawda?
Odrzucony, tak. Że gdzieś pozwala, im więcej człowiek przeczyta, tym bardziej jest krytyczny i tym bardziej czasami potrafi dostrzec nawet złej publikacji jakiś ciekawy wątek albo ciekawą inspirację, którą można wykorzystać.
Jak pan już tak oddzielił ziarno od plew, to jaki obraz Chrobrego się wyłania?
Dla mnie najciekawsze w sumie w Chrobrym jest to, że on mając 6 lat trafił jako zakładnik do Rzeszy i że okres...
Zakładnik układu, można powiedzieć.
Tak, tak. Że cesarz Otto I zażądał zakładnika i Mieszko I musiał mu wysłać syna. No, wszyscy, znaczy w źródle jest syna, ale identyfikacja z Bolesławem Chrobrym nie ulega wątpliwości. I wielu historyków myślało, że jak jest zakładnik, to jak Mieszko coś nabroi, to grozi mu coś złego. A jednak przeczytałem pracę o zakładnikach w średniowieczu i okazało się, że to tak nie do końca działało, że nawet jeżeli Mieszko I byłby trochę taki niesforny wobec cesarza, Ottona II, syna potem Ottona I, to Bolesław Chrobry ciągle nic mu nie groziło. Ale fakt, że Bolesław Chrobry spędził lata formacyjne w Rzeszy i mógł podejrzeć know-how, mógł się nauczyć nowych rzeczy.
Cywilizacji po prostu, trochę na wyższym poziomie, czy nie?
Innej, akurat powiem tak, wbrew większości kulturoznawców, ja wierzę, że są cywilizacje jedne na wyższym, drugie na niższym poziomie, ale patrząc na to, co funkcjonowało w Rzeszy i co funkcjonowało wówczas w krajach słowiańskich, to bym tak nie patrzył, że wyższy, niższy poziom, ale trochę innego rodzaju wiedza o sztuce rządzenia.
Mieszko Lambert, na przykład, jak pan pisze, znał i Grekę, i Łacinę,
prawda? Grekę, i Łacinę, więc tutaj oni szukali też chyba własnej formuły dla funkcjonowania państwa, że o wiele łatwiej szukać własnej formuły dla funkcjonowania państwa, jak wie się, jak funkcjonują państwa ościenne, trochę posługujące się, nie wiem, funkcjonujące w innej rzeczywistości, nawet kulturowej. I dla Bolesława Chrobrego to było cenne. Pomijając, że mógł zawrzeć wtedy jeszcze przyjaźnie na całe życie, które mu się przydały potem w życiu już jako władcy. Plus jest wątek, o którym wspomniał kiedyś profesor Roman Grodecki, to nie jest mój pomysł, ale strasznie mi przypadł do gustu ta hipoteza, że mógł wtedy poznać swoją ukochaną trzecią żonę Emnildę, co by nadawało taki rys człowieczeństwa temu Bolesławowi Chrobremu.
No to była prawdziwa miłość, w odróżnieniu od tych innych żon, prawda? Tak. I nałożnic.
I nałożnic, tak, tak. Że to strasznie zwykle staram się unikać takiej psychologii, że odczytuję uczucia ludzi sprzed 1000 lat, bo oni trochę inaczej patrzyli na rzeczywistość.
Ale było w kronikach, prawda, że ona miała na niego bardzo dobry wpływ.
Tak, tak. Tylko z kolei jest w kronice napisane, że żona Bolesława Chrobrego miała dobry wpływ i większość historyków połączyła kropki, że dwie pierwsze żony wypędził, czwartą zdradzał, więc na pewno to jest ta trzecia, ale pojawiają się historycy, oj nie, to pewnie jest jakiś mit, to jest jakiś motyw dobrej królowej i tak dalej, ale ja jestem przekonany, że skoro anonim poświęcił tak dużo miejsca tej kobiecie, że nie musiał zmyślać anonim, no po co mu to było tak generalnie, to rzeczywiście ta Emnilda jest właśnie tą żoną, która miała na niego dobry wpływ i to była miłość na całe życie. Ja przepraszam,
Jak to jest z tymi kobietami? Bo tutaj mówi pan o chrześcijanach, o tym, że oni tak głęboko to wszystko przeżywali, a tutaj nagle jakieś nałożnice, jakieś trójkąty, czworokąty. Co to się działo wtedy?
Warto pamiętać, że wtedy małżeństwo jeszcze nie było sakramentem. I forma kościelna zawierania małżeństwa, to są czasy też jeszcze średniowieczne, ale już znacznie późniejsze niż czasy Bolesława Chrobrego. Stąd te małżeństwa, nie tylko w świecie słowiańskim, ale na przykład w świecie arystokracji francuskiej również bywało tak, że ci królowie zmieniali żony jak rękawiczki. Dla przykładu, rówieśnik Chrobrego, Robert II, pobożny król Francji, może nie rówieśnik, tak, ale powiedzmy to samo pokolenie, no 3 żony miał i to nie było tak, że jedna zmarła, drugą brał, tylko
Haremik.
Wymiana, jedną na drugą i tak dalej. No i Bolesława Chrobrego jest historia taka, że pierwsza została wypędzona, druga została wypędzona i dopiero trzecia okazała się tym trwałym związkiem. Co dziwne, zawsze się szuka jakichś zależności politycznych przy związku. Przy związku z Emnildą nie idzie znaleźć żadnego uzasadnienia
dynastycznego.
Tak. Znaczy historycy siłą rzeczy gdzieś próbują, kombinują, gdzieś tutaj było, ale nie są w stanie znaleźć jednego, powiedzieć tak, to było małżeństwo dynastyczne. Mhm. Co się tak wymyka w ogóle potocznemu myśleniu o średniowieczu, ale zdarzały się w średniowieczu związki też z miłości wbrew wszystkiemu, nawet w postaci bigami, więc to nie jest tak, że zawsze wszystkie związki były tylko efektem polityki.
A propos relacji rodzinnych, no one były straszne w tym czasie. Przecież ci ludzie bardzo często byli ze sobą skoligaceni, prawda? Bo się mówi, że tutaj Niemcy, tu Słowianie, tu jakieś inne plemiona, ale często oni po prostu wchodzili ze sobą w różne związki też, prawda, rodzinne. A jednocześnie no, takie okrucieństwo tam panowało. Nie było żadnego tabu. Brat mordował brata, ćwiartowanie, wyłupywanie oczu. O co tam chodziło? Dlaczego nie było żadnych tabu moralnych wtedy?
Może tabu były, ale powiem tak, chciałem powiedzieć, że tabu moralne są, ale rzeczywiście zabijanie braci, wyłupywanie oczu krewnym i tak dalej, no rzeczywiście z moralnością było krucho w tamtym otoczeniu. Chyba grało władzę, chyba rządza władzy, rządza panowania była tak silna, że prowokowała do tego rodzaju zachowań. Dziadek Bolesława Chrobrego ze strony matki, Bolesław Srogi, jest odpowiedzialny za zabójstwo swojego brata Wacława Świętego, ale chciałem powiedzieć coś na usprawiedliwienie Bolesława Chrobrego. Na Rusi panował książę Włodzimierz, który zdobył tron, zabijając swojego brata. Dziadek Bolesława Chrobrego, bratobójca. Stefan Wielki Węgierski kazał nawet poćwiartować zwłoki swojego konkurenta do tronu, a z kolei Bolesław Chrobry wygnał swoich 3 braci, nie czyniąc im fizycznie krzywdy. Tym bardziej, że to byli mali chłopcy, kilkanaście lat mieli najwyżej.
Ale to był jakiś modus operandi tej władzy, prawda? Żeby móc zdobyć władzę i ją utrzymać, trzeba było mordować, wsadzać do więzienia, do tiurmy, prawda? No inaczej się nie dało, tak?
Inaczej się chyba nie dało, że tutaj wiele osób chyba ulegało rządzy władzy i eliminowało na wszelki wypadek swoich konkurentów. I rzeczywiście opisy relacji rodzinnych ówczesnych dynastii są pełne krwawych wydarzeń.
To jest film klasy C w ogóle czasami.
Tak. I to dobry, krwawy i taki zajmujący.
W stylu Tarantino.
Można byłoby zrobić taką opowieść o Chrobrym też w stylu tarantinowskim, ale czasami też można powiedzieć, że bywały zgodne relacje. Na przykład prawnukowie Bolesława Chrobrego, synowie Kazimierza Odnowiciela, no przez 20 prawie lat funkcjonowali bez żadnych perturbacji, mimo że braci było 3, potem było 2. Jakoś tak nie słychać, żeby było źle. Być może wynika to też z tego, że kronikarze, czy rocznikarze, czy w ogóle dziennikarze też, zawsze żywimy się czymś nietypowym, sensacją i tak dalej, że opis tego, że przez 20 lat były idylliczne relacje rodzinne, nie warto tego notować. No, tak. Ale tutaj ktoś kogoś wypędził raz na 15 lat, to odnotujmy taką krwawą rzecz, chociaż rzeczywiście to otoczenie słowiańskie, każdy miał krew na rękach z władców, nie tylko Bolesław Chrobry, bo Bolesław Chrobry braci wypędził, ale swoich 2 nielojalnych swoich stronników kazał im oczy wydłubać, tak. Więc to nie jest tak, że Bolesław Chrobry był
ideałem
tak. I powyżej tego wszystkiego.
Zresztą okrutne też rządy sprawował, prawda? Też pan tam porusza tak. Ten wątek, że jednak ci podani ci Włościanie, prawda, no nie mieli lekko.
Nie mieli lekko, że gdzieś jest to znane tylko z relacji Titmara, ale fakt, że w 1030 roku poddani jednoznacznie się zbuntowali i zmietli tę monarchię, pokazuje, że rzeczywiście Bolesław Chrobry musiał rządzić twardą ręką.
Co jest charakterystyczne dla pana książki? Pan tak inkrustuje takimi właśnie motywami z kultury popularnej. To się bardzo dobrze czyta dlatego. No i kwestia filmu. Pan już poruszył ten wątek. Widzi pan na podstawie swojej książki jakiś serial na platformie cyfrowej?
Ja czasami piszę scenariusze filmowe i zupełnie widzę szansę, piszę, to jest tak mało powiedziane tak ogólnikowo. Raz mi się udało być w finale Script Pro, co jest najważniejszym konkursem scenopisarskim dla osób nie mających więcej niż dwa filmy, czyli dla początkujących scenarzystów i mam taki, powiedzmy, dla mnie to jest taki glejt jakości, że rzeczywiście osoba spoza w ogóle środowiska filmowego też może napisać dobry skrypt. I rzeczywiście czuję, że i Chrobry jest materiałem na serial może kilkusezonowy i opowieść Kazimierza Odnowiciela, który decyduje się porzucić wygodne życie, żeby zawalczyć o dziedzictwo swojego dziada. Jest w ogóle już totalnie archetypiczny bohater filmowy, więc jest tym potencjał, żeby stworzyć fajne opowieści, nie tylko w formie książki, ale też w wersji wizualnej.
Panie Michale, tak na koniec. Taka krótka wizja filmowa pod tytułem Koronacja Bolesława Chrobrego.
Stary człowiek, czy starzejący się człowiek, który zostaje koronowany przez arcybiskupa gnieźnieńskiego, który patrzy na tych ludzi, którzy są obecni na tej jego koronacji, ale przede wszystkim chciałby ujrzeć ludzi na tej koronacji, których już nie ma między żywymi. I co może stanowić dobry punkt wyjścia do pewnej retrospekcji opowiedzenia życia Chrobrego od początku albo od czasów jego pierwszych wspomnień.
A więc mamy taki skrypt, tak?
Tak.
Dziękuję serdecznie. Moim gościem był doktor Michael Morris Twarowski, autor znakomitej książki Chrobry Rex, pierwszy z królów.
Dziękuję
Będzie
państwu.
Będzie ciąg dalszy.
Będzie ciąg dalszy.